Dobry wieczór, guten Abend, good evening, shalom, kalispera, bonsoir, zdravstvujte, witam wszystkich na wieczornej audycji. Pani Elżbieto, tak, to było Serce Matki, muzyka Zygmunt Karasiński, Szymon Kataszek, słowa Ludwik Szmarak, to chyba nawet śpiewał folk, chociaż przed wojną to też śpiewał jeszcze. Pani Elżbieto, pani mnie zadziwia, czy jest jakaś piosenka, której pani nie zna? No i coś musimy z Ryszardem wymyśleć, żeby pani nie znała tej piosenki. I zobaczymy, będzie specjalnie dla pani zagadka, ale brawo, pani Elżbieta Bielawska zawsze mi pisze, jaka to piosenka. Chyba, że Rysiek... Ryszard, jak to jest? Chyba, że Ryszard tutaj panią potajemnie, ja tego nie widzę, informuje. No, okej. Okay. Następna pozytywistyczna metamorfoza. Wczoraj właśnie o tym mówiłem. Puszcza pan jeszcze raz mi to i to tak się zastanawiam, czy mnie ktoś w ogóle słucha, bo dzisiaj dostaję informacje, te wszystkie informacje od ludzi. Ty, Fok Ładysz, tak, zgadza się. Fok Ładysz. To wszyscy mi dzisiaj podsyłają informacje, które, proszę państwa, ja już wczoraj mówiłem i dostaję zwrotne jako super odkrycie. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba, proszę państwa. O, właśnie. I spisek, tak, spisek, zgadza się, spisek. No, jakiś tu spisek tym wszystkim jest, no. Tak, tak, szewce mi do ucha, pani Elżbieta. No dobra, Ryszard, musimy coś wymyśleć takiego, żeby pani nie wiedziała. No właśnie. Okej, proszę państwa, ja w drugiej części chcę na pewnym przykładzie pokazać to, co się dzieje w Polsce i jednocześnie powiedzieć, co PLW myśli o tej, jak ona się tam nazywa, edukacji właśnie. Ale na razie zaczniemy od zupełnie czegoś innego. Drugą część zacznę wierszykiem wszystkim znanym, tylko muszę najpierw coś tu poszukać, proszę państwa, no widzicie, to tak jest. W ogóle mam nadzieję, że dzień wam bardzo dobrze minął, proszę państwa. Gdzie ty to mamy? Gdzie my to mamy? O, to chyba jest ta piosenka, tak? O, jest. Fajnie. Dobra. Okej, to później ona będzie, bo jedną świetną piosenkę chciałem państwu puścić przy okazji. O. Proszę państwa, zaczynę w ogóle, ale najpierw zaczniemy od cyrku. Otóż, najciekawszy artykuł dnia dzisiejszego to jest taki. Business Insider podaje. Ministerstwo Zdrowia odcina się od Szpitala Narodowego. Resort nie brał udziału w przygotowaniu. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że w oficjalnym piśmie, że jego resort nie brał udziału w przygotowaniu zadań dla tymczasowego szpitala na Stadionie Narodowym. No, Ministerstwo Zdrowia nie dysponuje dokumentami, które dotyczyłyby funkcjonowania i przygotowań szpitala. Z kontroli posłów wynika, że koncepcje szpitali tymczasowo odpowiadają KPRM, MON oraz MSWiA. Posłowie oceniają Szpital Narodowy jako drogi nieefektywny. Jeżeli Ministerstwo Zdrowia, proszę państwa, nie brali udziału w przygotowaniu Szpitala Narodowego, to jak to jest w tym rządzie? Kto tu, proszę państwa, rządzi? Tak naprawdę mówiąc, to jest kolejny przypadek. Otóż tak, jak wiemy, najpierw mamy pana Sasina, który zwala wszystko na premiera. Teraz, następny teraz to jest minister zdrowia. Nie było, proszę państwa, Ministerstwo Zdrowia też nie wie, co robi premier. Ewentualnie też zwala wszystko na premiera za ten cyrk, który się robi ze Szpitalem Narodowym. Ja się zastanawiam, co oni tam chcą. Czy oni może chcą tych, co mają szczepionkę po prostu tam kłaść, tych po szczepionkach po prostu od razu wszystkich. Więc jest coś w tym niesamowitego. Panie premierze, na pana miejscu ja bym takich pracowników zwolnił od razu. Nie dość, że nie wiedzą, co jest grane, to jeszcze w dodatku zwalają wszystko na szefa. No pięknie, pięknie, panie premierze. Także jak widzicie, to jest coś niesamowitego. No, a kto za to płaci? A kto za to płaci, proszę państwa? Bo tutaj jest napisane również, że celem kontroli w MSWiA jest sprawdzenie, czy pod bokiem szefa resortu Mariusza Kamińskiego nie dochodziło do wyprowadzania gigantycznych pieniędzy. Gigantycznych. Bo o ile wiem, to Ministerstwo Zdrowia chyba nadzoruje NFZ. Albo ja się mylę, proszę państwa, albo nie nadzoruje. Nie nadzoruje NFZ-u, prawda? To też nie wiem zupełnie, jak to jest, a NFZ za to płaci. Pamiętacie Państwo tą, i to jest też ciekawe, bo pamiętacie Państwo tą, tak, to PZPN przygotował dla kadry na euro, zgadza się Panie Pawle, ten szpital to Ruscy nam zrobili, zgadza się Panie Leszku. No ale to jest po prostu śmieszne, prawda? No nie myślicie. Przecież to jest Ministerstwo Zdrowia, powinno być głównym rozgrywającym w tych wszystkich w tej chwili sprawach związanych z COVID-em i nie COVID-em i generalnie w Polsce, tak jak wszędzie na świecie, dlatego że jeżeli mówimy o pandemii, no to logiczne jest, że Ministerstwo Zdrowia jest głównym rozgrywającym w każdym kraju, a u nas okazuje się, że nie. I teraz, proszę Państwa, jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo pamiętacie Państwo, mówiłem i to rzeczywiście potwierdziła w miejscowości, to chyba Lipno jest ta miejscowość, tak się nazywa, utworzono izolatorium dla tych, którzy mają przechodzić kwarantannę na cmentarzu. I wszyscy się śmieli, mówią, że to takie tego, bo to przecież blisko od razu. No oczywiście, że blisko od razu, nosić daleko nie trzeba, prawda? Ale proszę Państwa, pomyślcie, do kogo należy ziemia? Do kogo należy teren? I kto zarobi na wynajęciu tego terenu, ponieważ te izolatoria również będą lekko przepłacane, prawda? Przez NFZ. I z tym zaczyna być coś dziwnego i warto, żeby ktoś się tym w końcu zajął. A ja współczuję panu premierowi, naprawdę, i szczerze, i bez złośliwości. Ja mu współczuję, bo z takimi ludźmi ja bym nie był w stanie pracować. No jestem szef, proszę państwa, jestem szefem, proszę państwa, jakiegoś zespołu, jakiegoś wydziału i tu mi nagle jeden z zastępców mówi, najpierw robi wszystko tak, żeby to było źle, a potem mi mówi, że to wina, bo to premier podpisał, prawda? On nie jest niewinny, zachapał 70 milionów, ale jestem niewinny, bo to premier przecież podpisał i mi kazał i niech premiera trzepcie za te 70 milionów. Potem robimy jakiś szpital, okazuje się, że Ministerstwo Zdrowia nic na ten temat nie wie, bo jak wychodzą afery ze szpitalem i wychodzi cokolwiek, to nie, to premier i ci inni, proszę państwa. Nie, ja nie winien. Jak może mam mówić o jedności rządu i o tym wszystkim, jeżeli są tego typu historie? No przecież pomyślcie, jak ten rząd wygląda. No zastanówcie się, każdy taki, powiem wprost, jak ja bym miał takich pracowników, to bym ich wywalił błyskawicznie i każdy mój szef tak samo. No przecież to jest normalne, prawda? Kolejna afera, to jest też ciekawa, bo to się wiąże z tym 19-latkiem, który znalazł błąd w oficjalnych statystykach zakażeń, prawda? I instytucje państwowe go upokorzyły, jak powiedział, i miał rację, ponieważ instytucje państwowe doszły do wniosku, że żaden 19-latek nie może być mądrzejszy od panów ministrów, ale de facto to każdy 19-latek, 5- czy 6-latek jest mądrzejszy od panów ministrów, a głównie od pana Sasina. No i mamy, co my mamy, proszę państwa. I mamy, proszę państwa, sytuację, że rząd nie dość, że zgubił chorych i ograniczył Polakom dostęp do raportów dodatkowo. To znaczy tam zginęło trochę chorych, prawda? Ale rząd w tej chwili podjął decyzję o ograniczeniu ludziom dostępu do tych raportów, czyli że raporty powiatowe czy jakieś będą, że tylko Ministerstwo Zdrowia i one będą prawdopodobnie utajnione, prawda? I decyzja o zaprzestaniu raportowania o nowych zakażeniach na stronach powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Także my nic nie wiemy. Oni twierdzą, że ktoś mówi, że przez błędy w raportowaniu uniknęliśmy lockdownu. A może chodziło o to, że te przypadkowe przypadki, że chodziło o to, żeby w czasie kampanii wyborczej w lato nie było tych prawdziwych raportów, ile jaka jest naprawdę sytuacja, żeby te wybory przeprowadzić. A jeżeli, proszę Państwa, tak było, to cała ta teoria, że było lepiej, jest po prostu kłamstwem. I to potwierdza, że rząd od początku kłamie. No przykro mi. Jeżeli nie było lockdownu, to oni nie wiedzieli, co się dzieje. No, tutaj mówi ten młody człowiek, że w rzeczywistości przekroczyliśmy próg narodowej kwarantanny. Gdy przeliczyć wskaźnik średniego 7-dniowego przyrostu nowych przypadków na 100 tysięcy mieszkańców z uwzględnieniem zgubionych przypadków z PSSE, to 11.11. wyniósłby on 71,5. To znaczy, że w rzeczywistości przekroczyliśmy próg narodowej kwarantanny. Tylko, że proszę Państwa, podał się do dymisji szef Podał się do dymisji szef sanepidu, podała się do dymisji jakaś pani, teoretycznie, więc najpierw powiedzieli, że to ze względu na stan zdrowia, potem powiedzieli, potem ta sprawa wyszła. Więc to jest, proszę państwa, jakieś szaleństwo, tak na dobrą sprawę. To tylko świadczy o tym, że oni o wszystkim dobrze wiedzieli i to wszystko potwierdza wszystko to, co powiedziałem w lutym i w marcu. Sprawa jest bardzo poważna, a oni nas oszukują dla swoich głupich, cynicznych, politycznych korzyści. Przykro mi. Pan Rafał Waleczek, zawsze można w tym zakresie zwrócić się do dostęp do informacji publicznej. Tak, można zwrócić się do informacji publicznej. Zwracał się pan kiedyś? Proponuję, żeby się zwrócić w paru przypadkach do informacji publicznej i wtedy się okaże, na przykład informacją publiczną powinny być pewne wynagrodzenia, pewne rzeczy. Proszę się zwrócić o pytanie, czy kto wydał decyzję o zaangażowaniu wydziału drugiego BOA w pacyfikację kobiet na manifestacji. No, odpowiedzą panu natychmiast. Natychmiast, gwarantuję pan, jeżeli oni posłów, olewają posłów, nawet swoich, a co dopiero innych, prawda? A co dopiero innych? Więc panie Rafale, bądźmy szczerzy. No. Pan Kamil pisze tak, po prostu rząd się obraził na cały naród przez tego 19-latka. Tam są dzieci w tym rządzie, które się obrażają. No zgadza się, rząd się obraził. No więc jak można w tym momencie wierzyć rządowi w sytuacji poważnej? Ja bym chciał wierzyć w te szczepionki, że to jest dla naszego dobra. Pan minister zdrowia przedwczoraj mówi, że wszystkich zaszczepią. Teraz mówi, że nie wszystkich, tylko tych, którzy będą chcieli. Ciekaw jestem, co powie jutro. Tak, zwracam. No i odpowiedzieli panu, panie Rafale? W porządnie, czy odpowiedzieli naokoło? No. No więc to jest, ale takie rzeczy podważają ich. Mówią, od początku trzeba mówić z ludźmi, rozmawiać uczciwie i poważnie, bo znajdą się dziewiętnastolatkowie albo inni ludzie, którzy po prostu to wszystko skorygują. Trzeba ludzi zapraszać do rozmów. Trzeba ich zapraszać, trzeba z ludźmi rozmawiać, trzeba ludzi zaprosić do współpracy po prostu, a nie straszyć i nie gadać innymi bzdurami. Właśnie. W dodatku mamy również drugi po koronawirus koronawirusem. Mam jeszcze jakąś sytuację, którą może państwo mi wyjaśnią, bo ja zupełnie nie wiem. Ja usłyszałem na konferencji premiera, że nigdzie nie, że będą ferie w jednym dniu, w jednym dla wszystkich, że będą ferie dla wszystkich w jednym terminie, że nie będzie można wyjeżdżać, że się ograniczy te wyjazdy i że rząd pracuje nad zakazem wyjazdów. Prawda? Prawda, proszę państwa? No ciekaw jestem. Tymczasem to chyba nie dotarło do wszystkich, bo po pierwsze Gowin powiedział, że stoki będą otwarte. Nie chcieli odpowiedzieć na pytanie. Wczoraj ten pan Dworczyk powiedział w telewizji, że no nawet jak będą hotele zamknięte, to ludzie nie mogą wyjeżdżać, dla miejscowych będą. Dzisiaj usłyszałem, proszę państwa, od tego Związku Miast tam Podhalańskich, tam to był burmistrz Zakopanego chyba mówił, że stoki będą otwarte, oni wszystkich zapraszają, wszyscy przyjadą, tylko gdzie będą spali? Tego już nie powiedział. Zupełnie tak, jakby się i żeby ferie były w różnych miejscach i żeby dzieci dobrze wypoczęły. No ale proszę państwa, jest jakaś paranoja, bo wyraźnie co innego mówił premier. Potem wczoraj były jakieś rozmowy, ustalili co innego, to w końcu jak to będzie? Będzie można wyjeżdżać, czy nie będzie można wyjeżdżać? Tym bardziej, że dzisiaj postraszono nas również, że jeżeli na Wigilię ma być 5 osób i będzie policja chodzić i sprawdzać. No zostawcie talerzyk dla policjanta, bo inaczej wam pałką przywali po prostu, tylko ostrożnie. Ostrożnie z policjantami, najlepiej od razu zejdźcie mu, jak widzicie w ogóle policjanta, proszę państwa, to trzeba zejść z chodnika, zdjąć czapkę, ukłonić się jak najdalej, bo jak wiecie, obrażenia cielesne, oni mają bardzo napady i te wszystkie naruszenie nietykalności cielesnej jest również przez flesza. Fleszem ich załatwiła wczoraj ta dziennikarka, więc radzę, proszę państwa, wam właśnie. Rzecznik policji twierdzi, że fotoreporka celowo błysnęła fleszem w policjanta, fotoreporterka. Krytykują działań, no i pan Ciarka powiedział, że zaatakowała policjanta błyskając w niego fleszem, a ponadto nie jest obiektywną dziennikarką. Na miłość boską, panie Ciarka, pan jest policjantem. Nie do pana oceniać, kto jest dziennikarzem obiektywnym, kto nie, a ja panu powiem w tajemnicy wielkiej, że wszyscy dziennikarze, od TVP do TVN-u, przez Radio Maryja, w którym pan występował, bardzo występował sobie i mówił o swoich własnych policji, i mówił o swoich własnych poglądach, jako policjant zresztą, ma pan poglądy, to proszę państwa, to oni wszyscy są nieobiektywni. I nie panu oceniać, kto jest obiektywnym, a kto nie jest obiektywnym. Poza tym ona nie pisze artykułów, tylko po prostu robi zdjęcie, bo to jest fotoreporterka, proszę państwa. Więc dajmy sobie spokój. Widzieliśmy wszyscy na filmach, że miała to, że policjanci nie widzieli i nie umieją czytać, więc proszę państwa, to trudno. Ona miała na sobie tą plakietkę. No błysnęła fleszem. No błysnęła fleszem, no ale nie tylko ona. Jak patrzyłem, to w promieniu 10 metrów obok niej, właściwie siedząc na jej plecach i na plecach tych policjantów, wszyscy, było cała masa reporterów i błyskali fleszem. Ona była po prostu najbliżej. Po prostu. Jutro czołówki gazet zaalarmują. Funkcjonariusz zaatakowany cząstkowym oddechem i nie będzie tłumaczenia, że to tylko jeden mały ząbek dla zdrowotności, Adam Grochowski. No właśnie. Dochodzimy do sytuacji, w której na widok policjanta trzeba będzie zdejmować czapkę i schodzić z ulicy po prostu, bo oni będą chodzić chodnikami, a bydło po ulicy nie chodzi. Do tego pan chce, oczywiście to jest krzywdzące dla wszystkich policjantów, proszę państwa. Ja zdaję sobie sprawę, że ja krzywdzę wszystkich policjantów, mówiąc to, ale panowie policjanci, nikt z was nie stanął w obronie, kiedy krzywdzili nas i zabierano nam emerytury. I powiem złośliwie, tak, mam głupią, dziwną satysfakcję i to satysfakcję jak cholera, że z wami dzieje się to samo i będą was rozliczać tak samo jak nasz en bloc, wszystkich do jednego worka i nie będzie mowy, że to ci byli źli, my byli dobrzy, prawda, bo ja pamiętam, jak dochodziło do różnych weryfikacji czy do różnych ustaw dezubekizacyjnych, to wszyscy policjanci, to nie my, to SB, to SB, a ja dobrze wiem, co wyprawiali, również potrafili wyprawiać milicjanci w czasie po roku 80, więc teraz was to dotyczy. Przykro mi. I teraz macie takich szefów, za których będziecie odpowiadać, bo im się nic nie stanie, bo pan Mariusz Ciarka dostanie może w Radiu Maryja, może w TVP, może w Republice, dobrą fuchę za dobre pieniądze, jako były policjant, tak go zwalą, komendant główny dobrą fuchę w dobrej firmie, a wy będziecie zapierdzielać po prostu na te swoje kredyty jako za najgorszą płacę, jako zwykli ochroniarze w galeriach, po prostu. Po prostu. Niestety. I niestety tak jest. No więc to jest naprawdę ciekawe, że błyskanie, ale właśnie, ale to, że można błysnąć komuś fleszem, biedna policja, jaka ona jest delikatna, ta policja. No. Ale tak naprawdę, to bardzo bym chciał jeszcze, żeby ktoś jednak zadał pytanie, jak to jest z tymi pałkami teleskopowymi, czy można je mieć na wyposażeniu i kiedy. I czy normalny człowiek też je może mieć na wyposażeniu, bo i czy jak na przykład zostanę złapany z pałką teleskopową bez legitymacji, to czy mnie wsadzą, że mam niebezpieczne narzędzie, czy nie mam niebezpiecznego narzędzia. No właśnie. A, policjanci widząc napis press, myśleli, że trzeba nacisnąć. No i nacisnęli właśnie. Ale przed flaszem trudno uciec, bo będzie z prędkością światła, więc nie miał szans. No nie miał szans i to jest w akcie. Aha, i ona jeszcze musi za przekroczenie prędkości, bo ona z flaszem. No właśnie. Właśnie. Szwajcary oficjalnie zaprasza na narty. Bardzo ładnie, niech zaprasza, to widzę. No, no właśnie, panie Janie, to bardzo dobrze. Bardzo fajnie. I... No właśnie, uważajcie, żeby, książkami pisze, uważajcie, żeby policjanta nie porazić światełkiem z ozdób choinkowych. Pójdziecie siedzieć. A co będzie, proszę państwa, na pasterce? Tam też będą flesze, ludzie będą nagrywać. Rany boskie, to coś strasznego po prostu. Coś strasznego, co się dzieje. Więc to zaczyna być już po prostu śmieszne. Ja rozumiem, że trzeba coś temu zasadnić. Jestem przeciwko, oczywiście, tak mówiąc szczerze, jestem przeciwko generalizacji i wielu policjantów jest uczciwych i należy ich bronić, ale oni nie dostają pieniędzy, są tylko ci do pałowania. A dodatkowo, i to będzie właśnie w drugiej części, to mamy, proszę państwa, jeszcze nową broń atomową rządu. Z tego, co wiemy, to fiskus i służby z dostępem do informacji o kontach bankowych Polaków. Rząd chce stworzyć, i to ma być procedowane, nowe narzędzie. Pozwoli zbierać informacje o kontach bankowych Polaków. Dane mają trafić do fiskusa, CBA, ABW, a nawet Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. Po co? Chcę ustawę, która umożliwi stworzenie narzędzia przepływu kontroli przemysłu finansowego. Chodzi o system informacji finansowej. On to ma, to każda nasza transakcja bankowa, wszystko co mamy w banku będzie widoczne dla nawet dla żandarmerii i straży wojskowej, CBA, ABW, AW, ale po co? I będzie to najgorsza sprawa, że będzie to nam można, proszę państwa, użyć przeciwko człowiekowi. A i chyba rzeczywiście oni muszą zdjąć za mordę zdrowo społeczeństwo, ponieważ jak dzisiaj też nie wiem co w rządzie, bo co innego mówił premier, że nam pomoże, że tak dalej, no, wszyscy. No ale jego minister finansów powiedział w swoją mamaną polszczyzną, że nie wyklucza podwyżki podatków. Sytuacja jest dynamiczna. Powiedział tak, my w ministerstwie nie dzisiaj nie działamy, by zwiększyć jakieś podatki, ale niczego nie można wykluczyć. Sytuacja jest dynamiczna, podkreślił, proszę państwa. Właśnie w Money.pl. Jestem odpowiedzialny za politykę fiskalną i podatki, a nie jestem odpowiedzialny za jakieś tam daniny czy opłaty, odpowiedział po prostu. Czyli nie wyklucza podwyżki podatków. Sytuacja jest dynamiczna. Dodał również, że resort właśnie, jak powiedział, że nie pracuje, ale powiedział, że finanse publiczne są w dobrym stanie. Jest bardzo ciekawe to jest w ogóle, co tam się u nich dzieje, bo zdaje się, że oni tam nie wie lewica, co robi prawica. No. A gdzie na PSL-u nie ma na karuzeli, panie Piotrze? No to było do poprawy. Pan Paweł musi mi poprawić, bo zapomniałem o PSL-u, proszę państwa. Tak polega to, wszystko jest niestety, proszę państwa. Zaczyna być paranoiczne, bo tym bardziej dzisiaj szef Narodowego Banku Polskiego powiedział, że należy bronić gotówki. Ale jeżeli będziemy bronić gotówki, chyba przestraszył się jednak Kamińskiego i tych pomysłów z kontrolą finansową i że będzie się kontrolować konta i będzie ładował wszystko do skarpety, co zarobi na prawo czy na lewo, no i tych podatków, bo wtedy będzie mógł zmniejszyć koszty. No. Więc ja, proszę państwa, tego nie rozumiem. Ja zupełnie tego nie rozumiem, jak można jeszcze mówić takie rzeczy w sytuacji, kiedy ludzie tracą pracę. Kiedy najprawdopodobniej, nawet jeżeli otworzą te stoki, nawet jeżeli rozwalą ferie, to nikt nie pojedzie, bo ludzie nie mają pieniędzy i mają tego dość. Tym bardziej, że szkoła i dzieciaki są w bardzo złym stanie. No właśnie, proszę państwa, widzicie? To jest taka ciekawa. Dobrze, na zakończenie tej części ja chciałem jeszcze powiedzieć kilka takich komunikatów. Po pierwsze, najprawdopodobniej ruszy, proszę państwa, ruszy coś takiego jak lista przebojów w radiu. Będą państwo sobie w tygodniu głosować, to będzie na stronie, ktoś pracuje już nad tym, a w niedzielę ja będę robił krótką audycję o tytułem Lista przebojów, z tego co puszczam, czy z tego co wam się przypomni, a może ja mam, a może ja nie mam. Nie wiem. Także widzicie państwo, to byłoby fajne i w sobotę, proszę państwa, w sobotę i w niedzielę będą powtórki audycji z całego tygodnia lecieć na tej playliście, także jak ktoś nie zdąży posłuchać, nie posłucha w archiwum, to posłucha sobie tych powtórek w sobotę czy w niedzielę. No nie wiem, czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie, proszę państwa, na to. Ta lista przebojów może być fajna, także zobaczymy, głosujcie. Jak wiecie, tutaj są utwory, których mało kto puszcza w jakichkolwiek radiach. Część jest bardzo znanych i znanych zespołów, część nie i wyświetleń jest ponad prawie 20 milionów. Tego, co teraz puszczę, to jest prawie 20 milionów, ale nikt tego teraz nie puszcza. A to się też wiąże z edukacją i z obroną kultury polskiej. A ja teraz chciałem wam puścić dwie piosenki. To tak będzie. Oczywiście, jeżeli radio przetrwa, to już mówiłem. Tylko teraz muszę, poczekajcie państwo, poczekajcie, bo ja muszę znaleźć, bo to mi się wszystko tu się mi przewala. Gdzie jest ten Keep on Rocking? Chciałem puścić. Pierwsza to będzie LUC z Krystyną Prońką, K2 i Mesachem w związku z tym. Bardzo ciekawa piosenka, która ma prawie już 20 milionów wyświetleń na YouTubie. Ja mam zgodę na puszczanie LUC całego i jak on napisał na swoim profilu, że cieszą go te wyświetlenia, ale to jest piosenka o miłości, a nie chodzi o żadne pieniądze, po prostu. Więc w tym wszystkim, i bo to rzeczywiście jest piosenka, świetna piosenka o miłości tak naprawdę, a ja teraz szukam jeszcze jednej piosenki, proszę poczekać, bo ją znajdę, gdzie ona jest, no właśnie, chciałem znaleźć jedną piosenkę kogoś i... I nie mogę, bo mi się jak zwykle wszystko powaliło i myszka mi się tutaj, proszę państwa, chodzi, jak z tą myszką? Ktoś pyta, Leszek, czy głosujemy do urn? Do urn, tak, do urn za pomocą myszki, to będzie wirtualne. Wszystko jest w tej chwili wirtualne, proszę państwa. Oczywiście to tylko dla państwa, to taka zabawa, a dla mnie to jest też okazja, żeby puścić jakąkolwiek muzykę. Już. No, musimy znaleźć, tylko nie, jakby tu, gdzie ona jest. No widzicie, nie mogę znaleźć. A chciałem wam... O, jest coś, tutaj mamy taki... Dobrze, dopuścimy na razie co innego, to się potem znajdzie. Już. No, gdzie to jest? Dlaczego tego nie ma, nie wiem. No dobra, niech będzie. To puścimy w takim razie raz, dwa, trzy taką piosenkę, piosenkę pod tytułem raz, dwa, trzy Czarna Ines. O, czyli najpierw będzie Lutz i w związku z tym świetna, naprawdę wspaniała piosenka i wspaniały tekst, a potem będzie Czarna Ines, ale najpierw odpowiem. Istnieje szansa na kupienie Choluba Sybirny w PDF przed świętami. Jeżeli go skończę, ja go jeszcze nie skończyłem. Proszę Państwa, ja mam na głowie całą masę rzeczy, łącznie z tym, jak przeżyć i za co kupić papierosy. I wy myślicie, że chce mi się pisać. No pomyślcie. I szereg innych spraw. No niech Pan pomyśli. Jak skończę, to pewnie będzie możliwe nie tylko w PDF-ie, ale w e-booku. Chcę to skończyć rzeczywiście, żeby przed świętami można było kupić to w e-booku Choluba 2. Dobra, słuchamy, proszę Państwa. No właśnie, tu już wiem, że ludzie mnie proszą o jakieś piosenki, ale to nie jest, proszę Państwa, piosenka, to nie będzie lista życzeń, tylko lista przebojów, na co Państwo będziecie głosowali, na co głosowali. Oczywiście może wpisywać różne historie, nie ma problemu. Proszę Państwa, zacznę od takiego małego wierszyka, tą część edukacji, potem powiem dlaczego. Jan Brzechwa na straganie. Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprze, pan tak więdnie, panie koprze. Cóż się dziwić, mój szczypiorku, leżę tutaj już od wtorku. Rzeczę na to kalarepka, spójrz na rzepę, ta jest krzepka. Groch po brzuszku rzepiem klepie, jak tam rzepo coraz lepiej? Dzięki, dzięki, panie grochu, jako żyje się po trochu. Lecz pietruszka z tą jest gorzej, blada, chuda, spać nie może, a to feler westą seler. Burak stroni od cebuli, a cebulę nąsie się czuli. Mój buraku, mój czerwony, czyżbyś nie chciał takiej żony? Burak tylko nos zatyka, niech no pani prędzej zmyka. Ja chcę żonę mieć buraczą, bo przy pani wszyscy płaczą, a to feler westą seler. Naraz słychać głos fasoli. Gdzie się pani tu gramoli? Nie bądź dla mnie taka wielka, odpowiada jej Brukselka. Widzieliście, jaka krewka zaperzyła się marchewka? Niech rozsądzi nas kapusta. Co? Kapusta? Głowa pusta. A kapusta rzecze smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie? Po co wasze swary głupie? Wnet i tak zginiemy w zupie. A to feler westchnął seler. To napisał Jan Brzechwa dość dawno temu, proszę państwa. A skojarzyło mi się to, bo napisałem dzisiaj taki ładny taki pościg, proszę państwa. Ponieważ poczytałem komentarze pod moimi ostatnimi postami, wynika z nich jedno. W Polsce mogą żyć tylko ludzie o takich samych poglądach, zgadzający się ze sobą we wszystkim. Każdy, kto myśli inaczej, jest hołotą, bydłem i trzeba go spałować. Potrzebna jest też policja, która będzie stała ponad prawem i pałowała tych, którzy nie ukłonią się policjantowi. Będzie to Polska prawicowa lub lewicowa. Znaczenie tych przymiotników jest też typowo polskie, jak się komu nie podoba, to niech spierdala. Zależnie od tego, kogo się wybije wraz z rodzinami. Wszystko to zresztą wina Mieszka I, zaborców, SB, Niemców, ruskich Amerykanów, Marsjan, Słowian, Reptilian, Zambezi Południowego, Żydów, starożytnych Egipcjan, zdrajców, prowokatorów, manipulatorów, dźwigowych, ginekologów, kobiet wyzwolonych, kobiet zniewolonych, kobiet właściwych, zniewieściałych mężczyzn, mężczyzn muskularnych, niewychowanych dzieci, prawaków i lewaków, nacjonalistów, internacjonalistów, pacyfistów, militarystów i całej reszty, która chce nasz kraj podbić, połknąć i obrzygać. Naszej winy w tym nie ma. Proponuję więc, by jedna strona wybiła drugą aż do siódmego pokolenia. Wtedy żyć będziecie w szczęśliwym kraju. Jak już tego dokonacie, to zabijajcie inteligentnych, bo oni będą wam przeszkadzać. PS, bijcie się, bijcie. Będziecie mieli Hołownię, a nic gorszego nie może was spotkać. Nawet PSL z Kukizem lub SLD z PO. O PiS nawet nie wspomnę, proszę państwa. I tak to mniej więcej wygląda. Chodziło o to, że ja napisałem takie posty pod tytułem o tym błysku flesza i dowiaduję się, jakie straszne rzeczy można zrobić błyskiem flesza. No i napisałem również o tym człowieku, młodym człowieku, nazywającym się Jan Radziwoń, którego tam policja pobiła, który protestował i który wczoraj niestety w telewizji powiedział, że uważa, że patriotyzm jest absolutnie rzeczą złą. I ja napisałem coś takiego. Wszystkie rządy po 1989 roku wciąż mówiły o Bogu i patriotyzmie. Mówiły tylko, bo wszystkie, włącznie z PiS, zabiły miłość do własnego kraju większości Polaków, szczególnie młodych. Instytucja Kościoła skutecznie odstraszyła młodzież od chrześcijaństwa. Z Trójcy, Bóg, honor, ojczyzna, został tylko wyświechtany slogan brzmiący w ustach polityków wszystkich opcji jak kabaretowy szmonces. Nie dziwcie się więc, że wielu myśli tak jak młody pan Radziwoń. Nie zwracajcie też uwagi na komentarz portalu, bo wpisuje się od moje tezy. To nie jest wina tego młodego człowieka. Tak go ukształtowały siły, które podobno obaliły komunę. Tak go wykształcono. Indoktrynacja korporacyjnych psychopatów zastąpiła indoktrynację komunistycznych morderców. Pieniądz zastąpił ideę, a mafiozi stali się idolami społeczeństwa. UWK, LDS, LDA, WS, PSL, PiS, Razem, Konfederacja i reszta fundamentów karuzeli z hierarchią kościelną na czele wygrała. Coraz częściej czuję się cholernie samotny ze swoim umiłowaniem polskiej kultury i języka. Czuję się pierdolniętym anachronizmem, upierdliwym starcem. Czas umierać. I tak, proszę Państwa, niestety jest. Dlatego, że komentarz jest oczywiście strasznie zły. Ja tutaj mam komentarze, że to Żyd w ogóle i tak dalej. Nie wiem, nie sprawdzałem i nie wiem, po czym oni twierdzą, że... Nie wiem, o czym oni twierdzą, proszę Państwa, że jest to Żyd. Nie wiem po czym, no nieważne, bo to o masonach zapomniałem, ale masoni to są wszędzie, masoni są nad wszystkimi. Problem polega na tym, że powiem szczerze, ten człowiek to jest typowy milenials, asertywny aż do bólu, niewykształcony, znaczy on ma wiedzę, ale to jest tylko wiedza cząstkowa, encyklopedyczna, nie umie jej użyć. To jest młody człowiek, a młodzi ludzie w tym wieku myślą czarno-biało. Jak, proszę Państwa, oni mają wierzyć politykom, skoro polityk gadający o moralności jest złapany na dziwkach? Jak mają wierzyć w Kościół, Kościołowi, skoro widzą, jak zachowują się niektórzy hierarchowie, skoro jest sprawa kardynała Dziwisza, sprawa kardynała Gulbinowicza, sprawa willi i rezydencji, o jakich się im nigdy nie śni? Jak w końcu mają wierzyć w Polskę i to wszystko? Jak mają kochać kraj, kiedy ich rodzice zapierdzielają za miskę ryżu całe dnie, żeby się utrzymać? Kiedy... Część z nich jest z rozbitych rodzin nie dlatego, że rodzice wzięli rozwód, tylko dlatego, że ojciec albo matka musieli wyjechać na zachód, żeby zarobić. A uczyli się podobno tutaj, prawda? No więc pan jest masonem, pisze Kamil Mazurkiewicz. Typowy mason mieszka w Berlinie z kotem pani Marlboro. Zgadza się, panie Kamilu. I wracając do tego, w jaki sposób ten człowiek pokazuje całkowitą porażkę edukacji po 89 roku i obciąża wszystkie rządy. Oni mają, proszę Państwa, na ustach, mają tylko i wyłącznie slogany. Oni o tym mówią w kółko, uczą, chcą na siłę wprowadzać dzieła Jana Pawła II do książek. Dzisiaj słyszałem taką przed audycją u Moniki Olejnik pewnego ojca, pewnego zakonnika, który jest temu absolutnie przeciwny, nie pamiętam jego nazwiska, dlatego że to są trudne dzieła. Nie można, szczególnie teraz i w tym okresie, kiedy toczy się walka, i to o tym mówi również ksiądz Isakowicz-Zalecki, o oczyszczenie w ogóle tego wszystkiego, wprowadzać na siłę jako lekturę. Jakie dzieła? Encykliki? Może jeszcze po łacinie, tych, których nikt nie jest w stanie zrozumieć. Po prostu. Nikt, naprawdę. I powiem, znaczy, żeby to zrozumieć, trzeba mocno pomyśleć, mieć dobre przygotowanie do tego wszystkiego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, na siłę uczyć moralność i wymuszać etykę za pomocą prawa, to jest bez sensu, tego nie da się zrobić. I teraz niezależna potępia oczywiście, bo takie jeszcze mówią wychowanie rodziców, ale z drugiej strony z domu rodzinnego. No ale co zostało z domu rodzinnego po roku 90? Jak już powiedziałem, bardzo często ojciec jest w Anglii czy gdzieś tam zapierdziela, mimo że ma wyższe wykształcenie, zapierdziela na budowie, bo innej pracy tutaj nie dostanie. I dobrze o tym wie, i ten człowiek młody o tym wie. Co więcej, proszę zobaczyć na synów głównych polityków, ja już nie mówię o przypadku syna Gowina. Co oni muszą słyszeć w domu, skoro żaden z nich nie popiera PiSu, ani swojego ojca, prawda? Prawda? Pomyślcie, proszę Państwa. Co oni muszą myśleć w domu, jak ci ludzie rozmawiają, kiedy widzą, że wszystko się dzieje za pieniądze. Kiedy wytworzono taką sytuację, w którym okazuje się, że jesteś wielki, bo masz to, a nie to, co sobą reprezentujesz. Kiedy człowieka ocenia się po tym samochodach, po różnych rzeczach i tak dalej. Całkowity konsumpcjonizm w tym momencie. Więc proszę pomyśleć. Proszę pomyśleć, kiedy skompromitowało się dosłownie wszystko idiotycznymi nakazami, ewentualnie nie dopuściło się do dyskusji. Kiedy podzielono się kraj na dwa zwalczające się i chcące się zabić obozy. Proszę mi wierzyć, ten pan Radziwoń jest taki sam, jak największy ortodoksa pisowski mówi idealnie to samo, tylko innymi słowami, i dla jednego to jeden to mówi, że jest internacjonalista jak Trocki, a dla drugi jest nacjonalistą jak nazista, po prostu. No więc w ten sposób to się, w ten sposób dziwnie, w ten sposób to się toczy. Więc pomyślcie, proszę Państwa. I jest to idealny produkt. Takim samym produktem jest ten sprytny człowiek o imieniu Margot, który chcąc sobie zabawiać się z dwoma panienkami naraz, wymyślił, że jest lesbijką. To jest produkt, idealny produkt, porażka wszelkiej edukacji, proszę Państwa. No skóra, fura i komura. No mniej więcej tak to, pani Kak, to wygląda. Więc zastanówmy się, dlaczego od razu, dlaczego w tym momencie należy krytykować wszystkie rządy, od początku do końca. Ponieważ tą edukację, proszę Państwa, która jest, nie można nazwać nawet edukacją, nie dość, że zniszczyli ją totalnie. To jeszcze kwestia, że nauczyciele z powołania odchodzą ze szkoły. Odchodzą ze szkoły, w szkołach pracują albo znudzone żony ludzi, którzy dobrze zarabiają, albo ludzie, którzy się nigdzie nie potrafili załapać. Ja nie chcę krzywdzić nauczycieli. To nie jest tak, ja sam kiedyś byłem nauczycielem, ale patrząc na to, co się dzieje z nauczycielami, nie tylko chodzi o pensję i o płacę, chodzi także o ilość wypełnianych papierków, tak jak u lekarzy, o system punktowy, o różne historie, o tym, że ludzie się, że oni mają tabelki i piszą te tabelki. Proszę zobaczyć, w tej sytuacji na przykład, ja to powiem głośno, bo znam przypadek, nie, bardzo bliski mi przypadek, gdzie nauczycielka, widząc w jakiej sytuacji są dzieciaki i tak dalej, wiedząc, że niektórzy mają kłopoty z jej przedmiotem, to jeszcze bardziej ich dociska i męczy i kwestionuje wszystkie ich osiągnięcia w lekcjach, dlatego że, proszę Państwa, oni podobno ściągają. Oczywiście, że ściągają i będą ściągać, bo taka ma, bo mają okazję. Ale czy nauczycielka nie powinna mieć trochę więcej empatii i nie wykonywać swoich? Po prostu zaczęła być takim samym produktem jak nie wiem co, no nie wiem, także wyprodukować tego, a przede wszystkim zrównać w dół, zniszczyć tego dzieciaka przede wszystkim. Nie masz prawa myśleć, nie masz prawa, masz prawo wykonywać, masz testy, jak napiszesz coś więcej niż ty, coś inaczej niż jest w teście, ale i to samo wychodzi, to i tak popełniłeś błąd, bo ja mam taką tutaj makietę i z tej makiety wychodzi, że jesteś głupi po prostu. Więc to jest po prostu jakaś totalna paranoja. Do tego wszystkiego jest ta sytuacja typowa dla milenialsów. Brawo ja. Jestem tylko ja. Cała reszta ma się dostosować do mnie. I tworzą w tej chwili tłumy tych, którzy się dostosowali, których każdy jest brawo ja i są jednym wielkim tłumem pod tytułem brawo ja, są tacy sami. Tacy sami. Nie myślą po prostu. A jak ktoś się nie zgadza z nimi, jeżeli na przykład, no to koniec. Ludzie, młodzież poza tym myśli czarno-biało. Na tej zasadzie. Nie ma tych wszystkich, nie rozumie tych niuansów. No ale trudno. I teraz, proszę Państwa, jeżeli kiedykolwiek Polska Ludzi Walczących dojdzie do władzy, to oczywiście, że edukacja się całkowicie zmieni. Przede wszystkim naczelnym zadaniem edukacji, proszę Państwa, jakiejkolwiek edukacji, jest to, żeby rozumieć, a nie to, żeby umieć. Proszę Państwa. Jeżeli się rozumie, to się umie. Można wykuć regułki, wykuć daty i w ogóle nic nie rozumieć. I ta edukacja taka jest. Tak to się po prostu dzieje. I możemy dyskutować, bo nie wiem, ja chcę to poddać pod dyskusję, czy szkoła ma być tak, jak jest, 8-letnia i 4-letnia, bądź 3-letnia, bo to dalej, jaki ma być system szkolnictwa, czy ma być tak, jak było przez chwilę u nas, czyli też 6 lat szkoły podstawowej, 3 lata gimnazjum jakiegoś i potem coś. Ale to jest absolutnie nieważne. Przede wszystkim trzeba stworzyć szkolnictwo dla wszystkich. Szkolnictwo dla wszystkich, proszę Państwa. A więc szkolnictwo dla tych, którzy będą profesorami i wymyślą, no nie wiem, co machinę czasu, ale również dla tych, którzy będą murować domy. To, co się stało po 1989 roku, to zniszczono polskie szkolnictwo, w sensie zniszczono polskie szkolnictwo teoretycznie, podnosząc na wyższy poziom, na siłę zmuszając ludzi do robienia jakichś matur, jakichś bzdur, jakichś innych historii. I stworzono całą masę wyższych uczelni na telefon, jak ja to mówię, które wyższymi uczelniami nie są. ponieważ kto jest sprytny i ma układy, to za pieniądze sobie kupi każdy dyplom legalnie i zrobi go legalnie. Nie mówiąc już o tym, że większość tych prac to jest praca za pomocą Ctrl-C i Ctrl-V, czyli kopiuj-wklej, prawda? Zgadza się, panie Peterer. Generalnie problem jest z ludźmi wykształconymi ponad swoją inteligencją. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi, proszę państwa. Tak, oczywiście ja się z tym zgadzam, tylko chodzi o to, że jeżeli ja bym robił system szkolnictwa, to mój byłby taki, rzeczywiście te 8 klas szkoły podstawowej, tak jak było. To była zresztą reforma wzorowana, którą Gomułka zrobił na 1927 roku. Ale potem cała masa szkolnictwa zawodowego i licea ogólnokształcące, czyli technika i licea, bądź też szkolnictwo zawodowe, technika dwustopniowe, tak jak było, proszę państwa, rzeczywiście. I to nie jest powrót do przeszłości, czyli do komuny, bo to nie o to chodzi, proszę państwa. No. To nie o to chodzi, proszę państwa. Tu chodzi o to, że niektórzy chcą wcześniej skończyć edukację, nie chcą się uczyć. Zawsze mogą się dokształcać, to jest inna sprawa. Ale jeżeli ktoś, ale u nas nie ma w tej chwili rzeczywiście szkolnictwa zawodowego, a to jest potrzebne. Oczywiście generowałaby to gospodarka, bo to czy potrzeba nam tylko ślusarzy, czy tego, bo to musi być szkolnictwo zespolone z gospodarką. Dotychczas jest niewiele takich rzeczy. Ja wiem, że PWPW opiekuje się liceum poligraficznym i zapewnia potem pracę, bo ci ludzie muszą mieć potem zapewnioną pracę. To jest przede wszystkim ważne. Więc jeżeli ktoś idzie do technikum elektrycznego, to musi być pod patronatem jakiejś szkoły. Takie szkoły są robione, bo taka szkołą robił Boeing w Szwecji, gdzie tam on kształci aż do inżynierów. Aż do inżynierów. Bardzo ważne jest aż do inżynierów. Później, ale można skończyć zwykłą szkołę techniczną. Prawda? No właśnie. Kto chce być lekarzem i tak dalej, są licea. To muszą być mocno profilowane szkoły. Chodzi o to, żeby już na poziomie trzeciej, czwartej klasy szkoły podstawowej wyodrębniać dzieci wybitnie uzdolnione i prowadzić je w sposób indywidualny, czyli szkolenie trzeba zindywidualizować. Ale jeżeli zindywidualizujemy szkolenie, to jest równanie w górę. Jak niektórzy mówią, to kompleksy będą mieli ci, którzy nie są inteligentni, którzy są mniej zdolni. Nie, nieprawda. Nie ma, proszę państwa, takiej, nie ma czegoś takiego. Dzieci potrafią się ze sobą dogadać, potrafią uszanować, jeżeli potraktuje się to indywidualnie. Który nauczyciel na to pójdzie w tej chwili? Nie. Dlatego, że to zniszczy wszelkiego rodzaju tabelki, przeliczenie i tak dalej. Po prostu. Maturze, jeżeli ktoś chce zdać, czy w technikum, czy w maturze, może sobie pójść na studia, bądź nie, ale jak powiedziałem, jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe i techniczne, głównie, to generuje to przemysł przede wszystkim. Przemysł, proszę państwa. No. Teraz fryzjerka jest technikiem po kursie, kiedyś kończyła 3-letnią szkołę zawodową, niedawno się, że fryzjerzy są technikami, no właśnie, też nie wiem o tym. No. O, Bosch i Siemens ma profilowe szkoły, no właśnie, ale widzicie państwo, u nas też można by to zrobić. Tak, panie Pawle, kiedyś były szkoły przyzakładowe i znam wielu ludzi z mojej klasy z liceum, znaczy z tej z podstawówki, poszło do szkół zawodowych, potem kończyło technika, niektórzy potem poszli na studia, zależy jakim się życie ułożyło, po prostu. O to chodzi. Teraz jeżeli robimy liceum, to też musimy mieć wizję. Przecież nie wszyscy pójdą na medycynę, nie wszyscy muszą iść na medycynę, czy mogą iść na medycynę, czy nie wszyscy pójdą na prawo, po co nam tylu, prawda? Czy nie wszyscy pójdą na takie żadne studia jak moje, czyli polonistykę. Więc też musi tam być pewnego rodzaju wyprofilowane. Ale przede wszystkim ważna jest zasadność merytoryczna, zawartość merytoryczna tego wszystkiego. O ile rzeczywiście nauczanie podstawowe, i tutaj mi psychologowie powiedzą, jest pewnego rodzaju fundamentem, to jest kwestia nauka czytania i pisania, teoretycznie, ale nie tylko nauka czytania i pisania, ale również nauka współpracy od samego początku i działania w grupie, i działania dla dobra grupy, o tyle później rozpoczyna się już paranoja. Wymaga się ilości wiedzy, która jest bezsensowna. Tak naprawdę mówiąc, i tylko tej wiedzy. Nie ma korelacji i połączenia. Dam państwu przykład. Nie można rozdzielić, akurat prawie nigdzie na świecie, ciężko jest rozdzielić literaturę od historii. I nauka, ale szczególnie w Polsce, ze względu na naszą historię, rozbiory, tam wszystkie rzeczy. Zresztą nasza literatura i prądy literackie niesamowicie współgrają z naszą historią. W związku z czym wszystko to, co się dzieje, powinno być skorelowane nauka historii i nauka języka polskiego. Przy czym nauka języka polskiego nie jest to nauka tylko i wyłącznie wybranych fragmentów literatury czy gramatyki, ale to jest wszystko, to jest razem. Gramatyka, jak wpływała na literaturę, jak literatura wpływała na gramatykę, to można robić od małego. Kiedyś, proszę Państwa, jak jeszcze uczyłem w szkole, przyszła do mnie jakaś kopnięta wizytacja. Ja strasznie lubiłem wizytacje, bo zawsze wymyślałem cuda na tych wizytacjach. No i była to piąta klasa i mi odbiło, że zrobię lekcję o rdzeniu językowym i o rdzeniu wyrazowym. No i zrobiłem, no i mówię, że i zacząłem tak bardzo wysoko, wysokiej półki jak na studiach, że mamy kilka rodzajów, jest tam semantyczne i tak dalej, jest definicja Tokarskiego, różne takie, ja zacząłem się mądrzyć. Dzieciaki cicho tego i zaczęły ze mną dyskutować, dyskutowaliśmy, a potem pani, proszę Państwa, podeszła pani wizytator, mówi, wie Pan, czy to czasami jest, nie ma czegoś takiego, że to nie za mądre, ale dzieci były zainteresowane, to ciekawe, ale tego nie ma w programie. Mówię, no nie ma w programie, ale wie Pani, ja czytałem taki artykuł w New Science Psychological Review, nie ma takiego pisma, ale wiedziałam, że ona nie wie, bo nie zna żadnego języka. Na tej zasadzie, ale to była po prostu wygłup, powiem szczerze, zabawa, ale zauważyłem, że dzieciaki to łapały, także można mówić do dzieci bardzo poważnie, proszę Państwa. Przywołałem kiedy nie tak dawno Frasera Złotą Gałąź. To jest właśnie to. Cała edukacja powinna być swoistą złotą gałęzią, kiedy idzie się od pewnego mitu, symbolu, pewnego toposu, jak to się mówi, poprzez cały świat, całą kulturę, dochodząc do własnej kultury, pokazując synkretyzm tego wszystkiego, jako podstawowy element działania człowieka. I tak powinna wyglądać edukacja. Powinniśmy nauczyć się rozumieć. Oczywiście, że w matematyce trzeba niektóre aksjomaty wykuć na pamięć, ale trzeba ją przede wszystkim zrozumieć. Nie stresować dzieci, ale zrozumieć po prostu. Tak samo dotyczy fizyki, chemii, biologii, każdego. A szczególnie zresztą przedmiotów humanistycznych, wbrew pozorom, bo to co z tego, że ktoś przeczyta jakąś tam lekturę i zapomni ją od razu. Zresztą teraz się nie czyta lektur, tylko się czyta streszczenia lektur, bo to w internecie jest dostępne. Ale trzeba ludzi zachęcić, nauczyć. Wiecie Państwo, to są naprawdę niektóre rzeczy są niesamowite. Jak ja przypominam swoją właśnie karierę, też miałem, był Janko Muzykant. To zaraz powiem, dlaczego o tym mówię. Pamiętacie Janka Muzykanta? No i słuchajcie, to był 81 rok. No i ja tym dzieciom opowiadam, takiej, tym Janku Muzykancie, no one przeczytały tego, no i dzieci doszły do wniosku, że no w sumie to on ukradł. To dobrze, że go ukarali, bo on ukradł, bo kraść nie wolno. Jak ja mówię, i teraz proszę zobaczyć, jak to się również zdewaluowały pewne pojęcia. I żeby to wytłumaczyć, musiałem przejść do historii, powiedzieć historycznie, jak to było, żeby dzieciaki zrozumiały, że pewne pojęcia również się zmieniają, że trzeba spojrzeć na to z punktu widzenia tamtych czasów, a nie tych czasów dzisiejszych. Żeby dojść do tego, dlaczego tak było i tak dalej. Więc widzicie Państwo, to jest bardzo proste, tak na dobrą sprawę, ale tak powinno się uczyć. Skorelować to, ja generalnie marzę mi się, żeby historyk i polonista były jedną osobą i żeby uczyli po prostu, i żeby uczył i historii, i polskiego jednocześnie. To wtedy byłaby najlepsza nauka w ten sposób. Dodatkowo ja jestem również zwolennikiem, zawsze zazdrościłem Anglikom, zazdroszczę Niemcom i powiem szczerze, że też kiedyś usiłowałem to robić, ale u nas to jest niemożliwe, bo przecież lekcje historii, lekcje polskiego można prowadzić gdzie? W Łazienkach, w Wilanowie, pokazywać różne rzeczy i odwoływać się do tego. To jest po prostu, tak powinna wyglądać nauka. To jeżeli chodzi o przedmioty humanistyczne, jeżeli chodzi o przedmioty ścisłe, to jak powiedziałem, nauczyć pewnego rodzaju, trzeba nauczyć rozumienia tych przedmiotów. Po co to jest? Po co to jest, proszę Państwa? Niestety ludzie tego, ci, którzy rządzą edukacją, tego nie rozumieją w ogóle, albo robią to specjalne. I w tym momencie uczymy również i wartości, podstawowych wartości. Uczymy przede wszystkim miłości do własnego kraju, pokazania, czym ten kraj jest, pokazania również, że dla tego kraju nie trzeba umierać, ale właśnie tworzyć. Bo niestety w naszej historii i to, co jest w szkołach, to my epatujemy generalnie tragediami narodowymi. Ale tragedie narodowe są, ktoś do tego doprowadził. I ze szkoły wychodzi się z pojęciem, że to myśmy byli, nasze tragedie narodowe i człowiek ma już tego dość, to tylko obcy zrobili. A ja cały czas mówię, 1772 rok to nie są obcy. To myśmy do tego doprowadzili, nasz król i tak dalej, ale tego nikt nie powie. i tego nikt nie powie. Na przykład. To jest kwestia zawartości również programów, umiejętnego pokazywania. Pokazywania rzeczy dobrych, ale również i rzeczy złych. To jest umiejętny dobór lektur. Trzeba by opracować narodowy kanon lektur, które byłyby dostępne wszędzie, w każdym kiosku ruchu. W każdym kiosku, żeby tak jak Penguin wydaje za kanon literatury brytyjskiej, po literatury angielsko-brytyjskiej, za małe pieniądze, tak trzeba było u nas to robić. Trzeba było to robić u nas, proszę Państwa. Niestety tego nikt nie wymyślił. Trzeba było opracować również, wiedzieć dobrze, że jest pewna wiedza, jest pewne kwantum wiedzy, które musi mieć dzisiejszy człowiek. I to kwantum wiedzy trzeba opracować dokładnie, ściśle. Ale potem to już się rozchodzi. Jedni pójdą w stronę matematyki, jedni w stronę polskiego, jeszcze inni w stronę gramatyki, a ktoś inny pójdzie w stronę historii, czy tak dalej. To oczywiście jest umowne. I to już się kształtuje na przełomie czwartej, piątej, szóstej klasy. I tu trzeba po prostu dokonać rozejścia się na to wszystko. To tutaj muszą się już pewne rzeczy rozchodzić. Nie wiem, być może rzeczywiście pojęcie po sześciu klasach gimnazjum byłoby dobre. Nie wiem. Na tym się trzeba zastanowić. Ja twierdzę, że można to zrobić również w podstawówce. Można to zrobić, ponieważ te 8 lat wiąże ze szkołą jednak. I lepiej, żeby a 3 lata w liceum, to jest w gimnazjum było za krótko. Czy 2 lata, nie wiem, czy 3 chyba. Te 3 lata w liceum jest za krótko, żeby związać ze szkołą i związać ludzi ze sobą. I to jest bardzo ważne. No a potem to się właśnie zobaczy. Przede wszystkim jeszcze istnieje coś takiego, jak jestem przeciwny zakazom, jakimkolwiek zakazom uczenia czegokolwiek. Niech się uczą, czego chcą, jak chcą, byleby tylko zrozumieć, dlaczego się tego uczą. Po prostu. Edukacja powinna odpowiadać na pytania dlaczego. I przede wszystkim powinna uczyć szacunku dla wszystkiego, dla innych i pokazywać, że to nie jest tak, że istnieje jakaś wyabstrahowana wyspa, która się nazywa Polska i na którą nic nie więcej nie wpływało, ponieważ zarówno myśmy wpływali, ja to pokazuję bardzo często w swoich różnych historycznych rzeczach, myśmy wpływali tak samo na historię Europy, jak historia Europy na nas wpływała. No tak jest. Taką edukację widzę. Pani Kachna, mam 3 synów i przeszłam 3 reformy szkolnictwa. No właśnie, no niestety, i to jest pewien problem. I trzeba to po prostu w jakiś sposób ujednolicić, zunifikować. I jeżeli ta edukacja ma być powszechna, to trzeba, i jeżeli ona będzie powszechna, to trzeba po prostu pomyśleć, to trzeba pomyśleć o tym, że każdy ma takie same szanse w tej edukacji. Nie jest to przymusowe, ale przede wszystkim trzeba nauczyć ich myśleć po polsku, dla Polaków i myśleć o swoim kraju w sensie bardzo miłym. Ja odnoszę wrażenie, że ludzie wychodzą ze szkoły nienawidząc własnego kraju. Szczególnie na takie lekcje, szczególnie takie idiotyzmy jak te WOSie, te różne inne historie, to są czyste idiotyzmy. Tam jest też powiedziane, co dzieciak ma myśleć, a niech on sobie myśli. Niech on sobie myśli po prostu, co chce. Trzeba mu powiedzieć, dlaczego po prostu tak myśli. On musi umieć uzasadnić, dlaczego tak myśli. Musi zadawać pytanie. I tego trzeba nauczyć, zadawać pytanie o wszystko. I wtedy, jeżeli to zrobi, to wiadomo. Odkąd zaczął pan o edukacji, zgadzam się z panem, dlatego milczę, choć dzisiaj mam dzień aktywności. Panie Adamie. I w efekcie mamy takie osoby jak ten pan Radziwoń, który nie jest winien, on tego nie rozumie, on tego kraju będzie potrzebował jeszcze kiedyś. Proszę Państwa, każdy, jak ja miałem 16, 17, 18 lat, to nie tak jak ten mówił bohater Misia, byłem murzynem, prawda, jak mówił bohater Misia, tylko byłem anarchistą, hipisem. Słuchałem Dorsów, różnych rzeczy, okres burzy i naporu, rewolucję chciałem robić. Przeszło mi to później po prostu, bo tak jest. Tak się dzieje, to jest naturalne i to trzeba, proszę Państwa, wykorzystać. Bo z takich rewolucjonistów wychodzą bardzo dobrzy ludzie i bardzo dobrzy patrioci. Tylko nie można mu kazać naszyć sobie Bóg, honor, ojczyzna, epatować na Facebookach, na różnych, prosić koronki, sronki, inne historie, czy w kółko czcimy tutaj, tych już nie czcimy, bo oni są źli, tylko czcimy tych. I dokładnie nie wiemy, dlaczego czcimy tych, a dlaczego tamci są źli. A za 4 lata może się okazać, że tamci, co byli źli, są już z powrotem dobrzy, a ci, co są teraz dobrzy, będą źli. I to jest taka totalna paranoja. To trzeba wszystko powiedzieć na ten sposób. Niech dzieci sami sobie wybierają, niech dzieci sobie sami wybierają jakiekolwiek swoich własnych bohaterów. Trzeba im dać tylko pewne narzędzia do wyboru tych bohaterów i po to jest edukacja, a nie narzucać im po prostu do tego. Tu pan Krzysztof Mega zaczął religii. Tak, ja osobiście uważam, że religię, jakąkolwiek religię, trzeba ze szkoły wyjąć. Religia jest pewnego rodzaju sakrum. Jeżeli religia w tym momencie, ja nie mówię o historii religii, o wpływu religii na historię, na różne sztuki, nauki, bo tak będziemy się uczyć o Koperniku, będziemy się uczyć o różnych innych, którzy byli duchownymi, więc ta religia zawsze się będzie pojawiać. Przynajmniej no, po drodze jeszcze było Radio Luksemburg. Zgadza się, pani Elżbieto, prawda? I proszę państwa, i te dzieci po prostu, i one i tak będą mówić o religii, szczególnie w naszym, z naszej historii, o roli chrześcijaństwa i tak dalej. Ale nie tylko, nie można po prostu, proszę państwa, już, ale uczyć ją sakrum i praktyki religijnej w szkole, bo tak traktować należy religię, nie. Do tego potrzebny jest kościół, który jest również budynkiem, domem Boga, który pokazuje to sakrum, to czego nie ma w szkole. Jestem absolutnie za tym. Kto będzie chciał, pójdzie na religię. Kto nie, jego sprawa. Zawsze może zostać członkiem tej religii, prawda, księże? Prawda, księże Kamilu? O, pan Damian. Lekcja WOS-u to głupota. Dlaczego miałem WOS w szkole i była to fajna lekcja? Może chodzi o to, w jaki profesor. Dla mnie w ogóle pojęcie WOS to jest. Bo czego pan tam się uczy na tym WOS-ie? Ja bym bardziej wprowadził już politologię po prostu zamiast WOS-u. Nazwałbym to tak, jak powinno nazwać, bo się uczy się pewnie systemów społecznych i politycznych. Jak zresztą można stworzyć wychowanie do życia w rodzinie, bo też coś takiego jest, po co? Na miłość boską, po co? No pomyślcie, po cholerę tracić czas na taki, jak można wychować do życia w rodzinie. Jeżeli wyedukuje się człowieka, który jest wyedukowany po tej szkole, rozumie, on sam będzie wiedział. Dlaczego jako państwo ja mam mu wchodzić i mówić, jak ma wyglądać rodzina? Bez sensu. Tu bardziej bym raczej historię polityki wprowadził zamiast WOS-u. To jest zupełnie co innego. Czy nawet i historię wojen. Dlaczego nie, proszę państwa? Oczywiście jestem za przywróceniem od określonego wieku PO dla wszystkich, czyli przysposobienia obronnego, bo to uczy nas również odpowiedzialności wobec wspólnoty i przede wszystkim, ale prawdziwego PO, bez naleciałości politycznych, czyli co zrobić w wypadkach zagrożenia. Wszystkie te zagrożenia, po prostu. Tak uważam. No. Tak uważam, to był jeden z tych rzeczy. Oczywiście to jest też do dyskusji. Pani mówi, pani Magdalena, że model edukacji funkcjonuje przyzwoicie w Szwecji. Być może, nie wiem jaki jest model edukacji w Szwecji. To co znam dobrze, to znam anglo-brytyjski model edukacji, który też ma swoje wady, ale też jest dobry po prostu. No właśnie, a do życia wychowuje pani po trzech rozwodach. No właśnie, i to nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby tak było. Mnie chodzi głównie o to, proszę państwa, żeby nauczyć również dzieciaki od początku i ludzi, nauczyć szanować siebie nawzajem. I to jest największy problem. I to jest największy, proszę państwa, problem, że my tego nie potrafimy. Że my tego, proszę państwa, nie potrafimy i nie chcemy. I nie chcemy nawet umieć. W związku z czym wolimy się po prostu. Szczególnie dlatego wolimy się dzielić, wolimy udawać jednych, bo jedni chcą zabić drugich i tak dalej, tak jak napisałem. Bo ten młody pan Janek Radziwoń, notabene ja sobie go potrafię wyobrazić z ogoloną głową i głoszący te same hasła, co głosi inny, machając różańcem jak bronią po prostu. Bo oni mówią to samo. Tylko mają inne, tylko oprawa jest inna. Ale to jest to samo, proszę państwa. Religii nie należy. Religia, proszę państwa, jest osobą, jest sprawą prywatną, sprawą również tego. To, co my uczymy, to, co wpływało na nasz kraj. Na nasz kraj wpływało ewidentnie chrześcijaństwo, więc to się będzie przejawiać na polach w naszej historii, w związku z czym to będzie elementem nauki historii, jak i języka polskiego, gdyż większość notabene nie ma właściwie polskiej literatury bez odwołań do chrześcijaństwa. Natomiast Natomiast, proszę Państwa, zaraz Panie Damianie Panu odpowiem na ten temat. Natomiast, proszę Państwa, jest natomiast kwestia religii później, to jest bardzo często wyjście z domu, nie z wyjście z domu, chęć samego przeczytania, trzeba zachęcić ludzi do czytania. Natomiast nauczanie jakiejkolwiek religii w szkole jest bzdurne. Tym bardziej, że tu ewidentnie są nawiązania, że podstaw wszelkich religii nie, bo jakby nauczać wszelkie religii, to i słabo by nie było w ogóle na świecie, gdyby rzeczywiście uczyć, może rzeczywiście należy uczyć podstaw wszelkiej religii, to islamu by nie było wtedy na świecie, bo wszyscy by wybierali religię, która jest wolna i daje wolność ludziom, a nie niewolę po prostu. Na tej zasadzie. Tak uważam i już. Co mamy dalej? Pan Damian pisze, przecież jest w szkole EDB, edukacja dla bezpieczeństwa, albo inaczej, nie wiem czy jest obecna, ale ja miałem taką lekcję. Miał pan taką lekcję, panie Damianie. Zakładamy, że rozpoczynają się działania wojenne. Nie ma żadnej Wi-Fi. Wyłączony jest internet, Wi-Fi, siadła wszystko. W jaki sposób skontaktuje się pan ze znajomymi? No, w jaki sposób? Będzie pan po nich biegał? A jak znajomy mieszka gdzie dalej? Wie pan, gdzie jest u pana jakiś telefon stacjonarny, gdzie można zadzwonić? Może ma pan CB radio, może radiostację? No, daję prosty przykład. Co to jest edukacja dla bezpieczeństwa? Bzdura. To jest bzdura, proszę państwa. To jest absolutna bzdura. Ja uważam o konkretnym nauczaniu, tak jak kiedyś w sumie było PO, które się rzeczywiście nauczyło pewnych konkretnie. Powiem brutalnie szczerze, ja kiedyś zadałem takie pytanie. No. Regular religia, że ja mówię WON. Miałem religię w szkole i była super, cała klasa. Nie będzie religii w szkole. Dlaczego ma być jedna? Jakbym była jedna, to może być jeszcze islam i judaizm. Nie, religia powinna pójść. Ja jestem za tym, żeby religii nie było w szkole. I co więcej, większość kościoła w tej chwili jest za powrotem religii do kościoła. Autentycznie. To nie w tych czasach. To nie w tych czasach. Jak pan chce mieć religię, to pan se chodzi gdzie indziej, ale dla mnie to jest, dla mnie religia pomiędzy jedną, a pomiędzy WF-em, a gdzie się wszyscy spieszą, żeby pójść do kibla, później umyć je tego, pomiędzy WF-em a czymś tam jest bez sensu. Po prostu bez sensu. No. Ale powinniśmy się uczyć w ogóle szacunku dla wszystkiego, dlatego nie można moim zdaniem pewnych rzeczy w szkole, no. A ktoś z nas pamięta numer telefonu, na przykład. Właśnie. Ja już nie mówię o tym, że kto ma 50 groszy na ten, albo kartę telefoniczną przy sobie, jeżeli gdzieś są telefony. W Polsce nie ma telefonu, więc nikt nie zrobi. Także panie Damianie, ja nie powiedziałem WON, ja powiedziałem za usunięciem. No. Pan Adam, kiedyś byłem orędownikiem powrotu religii do szkół. Dziś widzę, że niestety ten pomysł nie sprawdził się, podobnie jak zakapelowanie wszystkie, co można. Zaznaczam, że daleko mi do tego, co widzimy na ulicach Warszawy. Tak, to prawda. Poza tym zapewnienie religii w szkole jest chyba wpisane w konstytucję, o ile się nie mylę. A wie pan, gdzie ja mam tą konstytucję? Jak PRW będzie rządzić, to konstytucja na pewno zostanie zmieniona. Nie, nie jest wpisane. Jest w konkordat chyba, ale konkordat zawsze można wypowiedzieć. No, nieważne. A właśnie, jak ktoś należy do innej religii, to co wtedy? No i więc właśnie, dlatego jestem poza tym, żeby tego uniknąć, bo to również dzieli dzieci. Naprawdę dzieli dzieci. I to ja wiem, że to jest temat bardzo ostry, ale jestem za tym, no. No, na EDB uczyli mnie reanimacja, a nie bieganie za telefonami. Reanimacja panu nie pomoże, żeby biegać, ale biegać za telefonami. Widzi pan, pan się śmieje, bo pan jest młody. Pan naprawdę nie był nigdy w strasznej, rzeczywistej sytuacji. No, no. I nikt nie myśli, że muzułmanie wszyscy, pani przestanie, pani Marzeno, nikt nie myśli, że muzułmanie wszyscy to terroryści, ale siłą rzeczy Europa została stworzona przez pakt Chrystiana, a nie pakt Allaha i Allah jest tu gościem w Europie. Jeżeli ja bym uczył historii religii, to przede wszystkim uczyłbym pewnego synkretyzmu i pewnych wpływów wzajemnych, ale jednocześnie pewnej podległości, bo tak jak nie neguję, że kraje arabskie i cywilizację arabską i islamską stworzył islam, tak samo nie można negować, że stworzone, że tu chrześcijaństwo było, jest i będzie pierwsze. Przykro mi. Tak było. No. No a pan Damian nie wie, co to są kartki, to też nie wie, jak ganiać. No. Ale de facto to coraz więcej ludzi zresztą odchodzi od kościoła, również dzięki katechetom, którzy nie są, ale to jest kwestia nauczycieli. Ale tak samo czy wielu ludzi nie lubi szkoły ze względu na nauczycieli, bo bardzo mało jest nauczycieli, którzy, a nawet jak są, to nie mogą, bo system nie pozwala. No to oczywiście jest jeszcze kwestia doprowadzenia tego systemu do sytuacji takiej, żeby był wydajny, żeby dzieci jednak rzeczywiście uczyć to, czego się powinno je uczyć, to żeby nauczyciele czuli się bezpieczni w szkole, żeby mieli pewną wolną rękę w prowadzeniu tych dzieci i tych klas, żeby nie narzucało im kuratorium idiotycznych różnych rzeczy, prawda? No właśnie. Poza tym tu ma prawdę pani Magdalena. Mówi, że religia... Być może tak myśli, ale wynika to właśnie, nie można być tak, że jest religia, że religia uczy jednej tylko i wyłącznej etyki czy moralności. Nie, moralność jest sprawą złożoną. Tak naprawdę to moralność jest również pełną wypadkową cywilizacji człowieka, bez względu na to, nie zapomnijcie państwo również, nie zapomnijcie chrześcijanie, że wszyscy chrześcijanie i katolicy, nie zapomnijcie, że Chrystus był reformatorem przede również i tak jest odbierany w wielu krajach na świecie judaizmu i opierał się na judaizmie, więc tu już mamy pewien sykretyzm, prawda? Nie zapominajcie również, że islam był o wiele późniejszy i też jest pewnego rodzaju wypadkową czy również poprzez zaprzeczenie judaizmu. Poznać wszystko trzeba, ale nie w szkole podstawowej. Nie do końca, to wychodzi przy historii. Europie, ale trzeba poznać w ogóle korzenie, swoje własne korzenie. Najgorzej, jak się straci korzenie. To jest, jak się zaprzecza własnym korzeniom, to wtedy wychodzą takie różne rzeczy, nie jest się wtedy w momencie. Poza tym edukacja powinna uczyć patriotyzmu w sposób bardzo mądry. To nie może być taki idiotyczny, pokazowy patriotyzm, tylko taki zwykły patriotyzm. Wiecie, ktoś kiedyś powiedział i miał rację, że najłatwiej jest dla ojczyzny jest umierać, a najtrudniej jest żyć. I o to chodzi, po prostu, i o to chodzi. A teraz, panie Damianie Kwieciński, jaki mamy system? Bo nie wiem, chyba też totalitarny. No, tak mi się wydaje. No. Mnie nie przeszkadza. W ogóle ja nie oceniam ludzi na podstawie tego, bo czy jest muzułmaninem, czy jest chrześcijaninem, mnie to nie interesuje. Mnie interesuje, kto jest jaki. Kto jest jaki na tej sprawie. Natomiast jako Europejczyk i jednocześnie historyk i kultury, i sztuki, i polonista, wiem dobrze, co stworzyło. I islam jest pewną obcą formą tutaj, którą można tolerować, ale tolerancja zakłada wzajemność. Natomiast islam nie jest tolerancyjny, nie był i nie będzie. No. Wystarczy przeczytać Koran i radziłbym każdemu przeczytać Koran. I już samo stwierdzenie, że Koran musi leżeć na wierzchu i nie może być przykryty Biblią, i za to niektórzy są karani, jest już brakiem tolerancji, proszę państwa. Ale generalnie nie o to chodzi. Bardziej by mnie interesowało nauczanie w szkole filozofii i ontologii i nauki na temat bytów różnego rodzaju niż religia, bo to prowadzi również do religii. Okej. Dobrze. Ale to jest tylko taka początkowa dyskusja, bo jeżeli chcecie, to jeszcze podyskutujemy dość konkretnie, bo ja sam się zastanawiam, czy dzielić szkoły tylko na podstawowe i średnie, czy dzielić szkoły na trzystopniowo. Sam nie wiem jak. Sam nie wiem, czy to ma być te 6 klas, 3 i 2, czy 2 i 3, w jaki sposób zrobić zawodowe, to wszystko trzeba, wiem, że muszą być. Jakiś poziom musi być. A jaki, to wyjdzie z dyskusji. Na tym to polega. I przede wszystkim logiki, która powinna... Tak, logika też powinna być w szkole, ja bym wprowadził po prostu. Okej, no to cóż, proszę państwa, keep rocking, freeze the day, a potem kryzys mam dość. Księże Kamilu, tutaj... tak, ja wiem, że pan Damian ma rację, że zerwać z Watykanem i tak dalej umowę. Nie, to nawet nie o to chodzi, czy renegocjować, tylko proszę zrozumieć, że religia jest czymś zupełnie innym, jest swoistym sakrum, a to, co się dzieje w szkole jest parodią religioznawstwa, bo tutaj mi pan Tomasz Kalina napisał, żeby zastanowić się nad wprowadzeniem religioznawstwa. Ja jestem też za tym, ale to w starszych klasach po prostu, a szczególnie w liceum. Tak, religia nie jest obowiązkowa, panie Radku, ale jeżeli ale w państwie są różni ludzie. Dlaczego ma być tylko jedna religia nauczana? Może być również islam. Może być również, proszę państwa, co jeszcze może być? No, może być judaizm, cokolwiek może być, proszę państwa. No, zastanówcie się, po co? No tak, i to się zrobiła właśnie ta taka dyskusja, i ma pan rację, księże Kamilu, że to się zrobiła taka dyskusja, że taka dyskusja na temat od razu religii, ale to ja powiedziałem wprost, ja mówię wprost, to nie jest dla mnie dyskusja, zamiast tego bym wprowadził religioznawstwo, gdzie uczone by były wszystkiego rodzaju wiara i historia, jak się wiara tworzyła, w jaki sposób. Ale cały czas powtarzam, u nas w Europie pierwszym zawsze powinno być chrześcijaństwo, dlatego że mówienie o tym, jak tolerancyjny jest islam, jest bzdurą, a wystarczy to wyjść i przeczytać, wejść do ambasady Arabii Saudyjskiej, przeprosić z ambasady Arabii Saudyjskiej te wizę, oświadczenie wizowe, czy tam jak to się nazywa, te dokumenty, które się wypełnia przy prośbie o wizę, i tam są cała instrukcja, przeczytać tą instrukcję. I wtedy dopiero widać, dlaczego my, w żadne państwo chrześcijańskie takiej instrukcji nie dało. Nie daje, proszę państwa. Nie daje po prostu. Więc widzicie państwo, no to jest cały problem, ale to jest szereg takich problemów, bo dla mnie o wiele większym problemem będzie korelacja polskiego i historii, prawdziwe nauczanie polskiego języka, polskiego i historii, literatury i historii, i już po prostu. No, o właśnie, a jak 15 ludzi zarejestruje kościół i zażąda lekcji w szkole, to co? No właśnie, to jest, dochodzimy do pewnych rzeczy, więc ja jestem za, rzeczywiście jestem za nauczaniem również religioznawstwa w starszych klasach, ale to też jest kwestia taka. Ta dobrowolność polega na czym? Polega na tym, że ludzie, że dzieciaki dzięki tej dobrowolności nie chcą chodzić na religię, bo uważają, że mają wolne. A to nie chodzi o to. Niech ona będzie obowiązkowa, jeżeli ktoś będzie chciał chodzić do kościoła na religię, to niech to wtedy będzie obowiązkowe po prostu. I chyba trzeba rozróżnić rzeczywiście naukę religii z wychowaniem religijnym. A przypominam, że państwo składa się zawsze z różnych obywateli, różnych wyznań. I u nas są i protestanci, i katolicy, i prawosławni, i muzułmanie, różnych rodzajów, różnych po prostu wyznań ludzi. No, również ci, którzy są niewierzący, również ci, którzy nie uznają instytucji religii jako takiej, mimo że są religijni po prostu. No na tej zasadzie, więc cóż. Za moich czasów było religioznawstwo z podkreśleniem właśnie roli chrześcijaństwa. No, lekcje religii miałam w salce parafialnej. No więc właśnie, proszę państwa. To jest to. Z religii nie można robić normalnie takiego przedmiotu jak matematyka. Nie wyobrażam sobie, jak można zdawać religię albo nie zdawać. No. Nie wiem, nie wyobrażam sobie, co to oznacza zdać religię. To, że znam na pamięć 10 przykazań, czy coś tam na pamięć, to uczymy się, moim zdaniem, i proszę się nie obrażać, książę Kamilu, na mnie, ale nauka religii w Polsce jest nauką instrukcji operacyjnej Kościoła katolickiego, że tak powiem. Po prostu, przykro mi. Nie jest to nauka przeżywania religijnego. Ona była tą nauką w momencie, kiedy była w salkach katechetycznych, była w kościele. Wtedy to było, bo szkoła jest szkołą, tak uważam. No. Tak, mam obecną konstytucję gdzieś i śmieję się z niej, nie płaczę, płaczę nad nią ze śmiechu, panie Damianie. Nie musi pan mnie popierać, nie musi się pan w nic angażować, może pan głosować na to, co panu każą, na Hołownię, na cokolwiek po prostu. No. Sam to skrytykowałem, to co Kosiniak-Kamysz chciał wpisać członkostwo Polski w UE, i przypomniałem, że tak samo jak wpisano sojusz ze Związkiem Radzieckim, który się rozwalił do konstytucji, prawda? No właśnie. No. No. Więc widzicie. Okej, proszę państwa. Dobrze. Ja właściwie to już na dzisiaj skończę. Jutro zapraszam na 20:30 jakąś KHL. Zrobimy jutro jakąś MHT, nie wiem jeszcze jaką, ale coś wymyślę. Może taką fajną, żeby była. A jutro mamy, proszę państwa, coś ciekawego. Mamy Dzień Tramwajarza, Dzień Kolejarza, Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Kurczę, kobiety zawsze biedne są. Dzień bez futra. Jak można mówić Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet można łączyć z Dniem bez futra? Przez zdjąć futro głos kobiety to jest przemoc. Ogólnopolski Dzień Erasmusa i Dzień Pluszowego Misia, proszę Państwa, a jutro imieniny Erasm, Katarzyna. Wszystkiego najlepszego, Katarzyno, mojej żonie już też wczesne. Wszystkiego najlepszego, bo jutro jest Kaśki. Beatrycze, Elżbieta, Godzimir, Józef, Maria, Merkur, Mojżesz, Tęgomir. Też wszystkiego najlepszego, ale Katarzyna przede wszystkim. I takie przysłowia są święta. Katarzyna śluby ucina, gdyby nie Kaśka, nie byłoby Jaśka. Jak się Katarzyna głosi, tak się nowy rok nosi, proszę Państwa. Także wszystkim Kasią wszystkiego najlepszego. No. I trzymajcie się do jutra, nie martwcie się. Jutro się spotkamy o 20:30. A o tym sobie jeszcze pogadam. Ja tylko wrzucam temat po prostu, żeby można było pogadać, bo wtedy pogadamy, każdy się, na tym to polega, żeby się po prostu szanować swoje własne poglądy, ale żeby również wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. No. Kobieta nie ma własnego futra, co tu zdejmować? No ale nie wiem, bo tutaj dzień bez futra. No nie może być dzień eliminacji przemocy wobec kobiet i jednocześnie dzień bez futra. Trzeba kobietę pozbawić futer. No to wiadomo, jak jest. No. Gorzej, że to była tylko przyjaźń, a tu chcieli wpisać pozytywna, ja wiem o tym. Ja wiem o tym. No. Naprawdę wiem o tym, jeżeli chodzi o to, więc z tą UE to sam to po prostu skrytykowałem. Bo oni mają pomysły, dlatego uważam, że konstytucja powinna być krótka. I już. No. Proszę rozważyć dołożenie znaczka nieboczki PZPR do karuzeli, ale ja tylko te partie, które istnieją. No, właściwie no, na fundamencie powinienem napisać PZPR tej karuzeli. Rzeczywiście. Dobra, proszę Państwa. Także dobranoc. A na koniec puszczę Państwu piosenkę taką, która... jutro chyba powiem jeszcze o akcji Wózek przy okazji, bo miałem dzisiaj, ale już dzisiaj nie powiem, która ilustruje to wszystko, o czym żeśmy dzisiaj rozmawiali. A to jest taka piosenka Łydki Grubasa pod tytułem Polak. Naprawdę wspaniała. No. Aha. Państwo to źle odczytują, to nie o takie futra chodzi. Zgadzam się, kobiet bez futra. Dobrze. No. Ja już chyba na nikogo nie zagłosuję, a pan się już uruchamia i mówi za mnie. Panie Damianie, to chce pan być obojętny na to, co się w Polsce dzieje? No przecież to coś strasznego. Jak można być obojętny? Trzeba być zaangażowany. Okej. Okay. Będzie pan miał licencję na Skorpionsa? Raczej nie, wątpię. Do nich nie dotrę. To są ludzie, którzy... No... A, nie wiem, czy wiecie, że dzisiaj jest rocznica śmierci Freddie Mercurego. No, niestety, proszę Państwa. Też chciałbym mieć licencję na Queen, ale nie mam. No. Szkoda. Za to są dobre polskie zespoły, równie dobre, także Polak Łydki Grubasa i dobranoc Państwu.